Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest środa, 10 czerwca. W Polsce zarejestrowano prawie 28 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło ponad 1200 osób. Na świecie jest prawie 7 300 tysięcy zachorowań i 412 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś, że od soboty 13 czerwca polskie granice zostaną ponownie otwarte. Na razie wjeżdżać do i wyjeżdżać z naszego kraju będą mogli obywatele Unii Europejskiej. Premier nie doprecyzował jednak, czy osoby wjeżdżające będą podlegać obowiązkowi kwarantanny. Szef rządu zapowiedział także wznowienie lotów międzynarodowych od 16 czerwca. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych, w pierwszej połowie maja ruch w centrach handlowych był o 40-50% niższy niż przed pandemią. W drugiej połowie miesiąca, po otwarciu stref gastronomicznych i punktów fryzjerskich, spadek liczby klientów wynosił 30%. O sytuacji centrów handlowych rozmawiamy z analitykiem do spraw gospodarczych, Karolem Tokarczykiem. Karolu, powiedz nam, jak epidemia wpłynie na stacjonarny handel?
Wygląda na to, że powoli wracamy do stanu sprzed epidemii. Oczywiście nie wszędzie też w takim samym stopniu, ale chyba mamy do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać odreagowaniem. Kiedy patrzymy na ten raport, to zarządcy galerii handlowych, oni generalnie są zadowoleni. Oczywiście tutaj w tle mamy też różnego rodzaju negocjacje między najemcami a wynajmującymi. Lada tydzień będą te poszczególne sieci sklepów finalizować to z najemcami. To jest dosyć skomplikowane, bo wydaje nam się, że te negocjacje są dość proste, ale okazuje się, że ci zarządcy zwykle nie są jednocześnie właścicielami galerii handlowych. To znaczy, gdy mamy do czynienia z jakimś małym punktem, to zwykle rozmawiamy z jego właścicielem i jego właściciel może w swoim imieniu decydować. Zarządcy zwykle nie są właścicielami. Galerie handlowe zwykle należą do funduszy inwestycyjnych. Tam nie ma takiej łatwości negocjacyjnej, nie ma takiej elastyczności, ale to wszystko jakoś zmierza powoli ku finalizacji. Oczywiście nie wiemy, jak szczegółowo w przypadku Polski będą wyglądały przyszłe zakażenia, przyszła liczba zakażeń, no ale przynajmniej na ten moment wygląda na to, że trochę wracamy do tej normalności, a ludzie wręcz odreagowują zakupy. Część być może faktycznie ograniczyła swoje potrzeby w czasie pandemii, ale jest sporo ludzi, którzy mówią, 3 miesiące nie byliśmy na dużych, poważnych zakupach, pora to nadrobić i kupić trochę więcej, co oznaczałoby, że nie będziemy mieli wcale do czynienia z jakimś dużym przewartościowaniem po tej pandemii, choć oczywiście nie wszędzie, w każdej galerii, w każdym mieście te powroty wyglądają tak samo.
I kto najszybciej wróci do normalności?
I tutaj jest taka ciekawostka, bo do tej pory największymi wygranymi były duże, skoncentrowane w centrach dużych albo na obrzeżach dużych miast galerie handlowe. Tymczasem te dane, z którymi mamy do czynienia, pokazują, że ludzie szybciej wracają do małych galerii w małych miastach. I to nas może prowadzić do takiego wniosku, że być może na rynku galerii dojdzie do podobnego ruchu, jaki ma miejsce w przypadku sieci handlowych, gdzie kiedyś mieliśmy duże, wielkie markety, w których można było kupić wszystko. Dziś dominujące są dyskonty, czyli mniejsze, ale drugą grupą, która bardziej i która bardzo zyskuje, są tak zwane sklepy convenience, czyli dajmy na to Żabka czy Carrefour Express. Więc całkiem możliwe, że trochę będziemy mieli do czynienia z takimi galeriami handlowymi convenience, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało.
Ukazały się najnowsze prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dla Polski OECD wskazuje na dwa scenariusze. W optymistycznym zakłada, że PKB w 2020 roku spadnie o 7,4%, a w 2021 roku wzrośnie o 4,8%. Jeśli epidemia koronawirusa powróci, to spadek PKB w 2020 roku wyniesie 9,5%, a odbicie w przyszłym roku 2,4%. OECD pozytywnie ocenia polskie programy pomocy gospodarczej, choć wychodzenie z kryzysu i tak zajmie nam kilka lat. By je przyspieszyć, organizacja zaleca m.in. zawieszenie zakazu handlu w niedzielę. Najbardziej dotknięte kryzysem zostaną gospodarki Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że rządy Niemiec, Włoch, Francji i Holandii proponują uruchomienie 2,4 miliarda euro z awaryjnego funduszu Komisji Europejskiej, by finansować zakupy szczepionek na potrzeby państw unijnych. Dziś agencja Reutersa poinformowała, że komisja zaproponuje ograniczenia wymogów regulacyjnych, które dotyczą szczepionek zawierających genetycznie modyfikowane organizmy. W części krajów, m.in. we Włoszech i we Francji, wprowadzenie leków i szczepionek wykorzystujących GMO wymaga zgód agencji medycznych i innych instytucji publicznych, co znacznie wydłuża pracę nad nowymi terapiami. Szczepionki zawierające GMO to m.in. szczepionka oksfordzka, nad którą pracuje AstraZeneca, a także szczepionka opracowywana przez Johnson & Johnson. Mają one wykorzystywać innego zmodyfikowanego genetycznie wirusa jako bezpieczny nośnik antygenów SARS-CoV-2. Nad podobnymi szczepionkami pracują również chiński koncern CanSino i amerykański Merck. Zniesienie restrykcji ma ułatwić prowadzenie badań klinicznych trzeciej fazy, w ramach których należy testować tysiące pacjentów. Bariery na tym etapie mogą opóźnić pracę nad szczepionką i utrudnić dostęp europejskim pacjentom. W najnowszym numerze Polityki Joanna Solska pisze o rosnącej popularności działek rekreacyjnych, a co za tym idzie, rosnących cenach. Autorkę pytamy, skąd ten trend.
Dzień dobry. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, z czego wynika ten boom na działki rekreacyjne?
Boom wynika z tego, że posiedzieliśmy przez kilka tygodni przymusowo w domu i uświadomiliśmy sobie, że najbliższe wakacje spędzimy najprawdopodobniej w kraju i będziemy chcieli spędzać je raczej zachowując ten społeczny dystans, czyli w miejscach, które nie są zatłoczone. I bardzo nam się spodobała myśl, żeby robić to na własnej działce. Chcemy kawałka natury, bo to też po kwarantannie żeśmy sobie uświadomili, że bez przyrody ciężko jest. I wszystkie te rzeczy razem wzięte powodują, że wielu Polaków postanowiło mieć kawałek ziemi, na której będą tylko oni, na którą można sobie będzie przyjechać wtedy, kiedy zechcą. Czy to jest weekend, czy to jest urlop, czy to jest, nie daj Boże, znowu kwarantanna.
Gdzie i jakiego rodzaju działek szukają Polacy, którzy chcą kupić sobie działkę?
Oczywiście najchętniej, żeby ona była nad wodą. Czyli jest to Warmia, Mazury albo morze. Powinna być blisko lasu. I takich miejsc teoretycznie w Polsce jest dużo, ale praktycznie wcale nie, bo właścicielami takiej ziemi są albo rolnicy, albo kościół, albo państwo. Rolnicy mają ograniczone możliwości sprzedaży tej ziemi, a nierolnicy mają jeszcze bardziej ograniczone możliwości jej zakupu. A ci, którzy z kolei mają działki jeszcze po rodzicach, to raczej ich nie sprzedawali, a teraz się okazuje, że się bardzo przydaje, więc mało jest sprzedających działek. Natomiast próbują sprzedawać je rolnicy i to jest przeważnie ziemia, tak jak na Mazurach, położona w pięknych miejscach, bez wartości rolniczej, bo to są nieużytki. No tylko tutaj są trudności związane z przepisami prawnymi, bo powyżej hektara rolnik nie może ziemi sprzedawać. Z tego, co zauważyłam, jest również taki bardzo nieformalny handel ziemią, który polega na tym, że rolnik udaje, że sprzedaje, dostaje od nabywającego prawdziwe pieniądze, a często jest też tak, że rolnicy się przekwalifikowali na stolarzy i budują, bo oni sobie mogą tam wybudować siedlisko na tej działce. Natomiast działka rekreacyjna polega też na ograniczeniach, że tam może stanąć domek do 35 metrów kwadratowych i jest trochę tak jak w PRL-u, że ludzie, którzy chcą trzymać się tych przepisów, dobudowują jakieś poddasza i to się robi taki koszmarek architektoniczny. Także bardzo jest ciekawy ten działkowy temat, ponieważ przepisy dotyczące działek rekreacyjnych kompletnie nie przystają do życia i do oczekiwań Polaków i do tego, jak Polacy chcą wypoczywać.
Korea Południowa będzie wymagać skanowania kodu QR przy wejściu do barów, restauracji, klubów nocnych i innych miejsc rozrywki. Wymóg będzie obowiązywał około 80 tysięcy miejsc w całym kraju. Osobiste informacje będą przechowywane na rządowych serwerach przez 4 tygodnie.
Koreańskie władze wprowadzają nowy wymóg, ponieważ w zeszłym miesiącu miały problem w znalezieniu osób, które odwiedziły kluby nocne i bary. Wiele wpisów w księgach gości okazało się fałszywych lub niekompletnych. Do wyborów zostało 18 dni, ale już teraz możemy powiedzieć, że do drugiej tury przejdą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Dziś Joanna Sawicka, Wojciech Szacki i Andrzej Bobiński zastanawiają się, jakimi wynikami Duda i Trzaskowski zakończą pierwszą turę wyborów prezydenckich i jaki wpływ owe wyniki będą miały na ostateczny rezultat. Opowiadają również, na czym polega fenomen drugiej tury, kto silniej i skuteczniej zmobilizuje swoich wyborców i w którą stronę popłyną wyborcy przegranych kandydatów.
Myślę, że prezydent będzie miał wynik w okolicach 40%, ale jednak powyżej tych 40%. On ma teraz zdecydowany trend spadkowy w swoich notowaniach. Ma mniej więcej 43-44% poparcia. Myślę, że w ciągu następnych 2,5 tygodni jeszcze może trochę zjechać, ale nie sądzę, żeby zjechał znacząco poniżej 40%. Rafał Trzaskowski z kolei miał skok sondażowy od początku swojego startu, ale w ostatnich badaniach się raczej zatrzymał na poziomie tam 27-28%. Myślę, że on ma szansę jeszcze wzrosnąć do okolic 30, ale też nie spodziewam się, żeby oni jakoś się zbliżyli.
Francuski rząd ogłosił wczoraj pakiet pomocowy dla lotnictwa w wysokości 15 miliardów euro. Pieniądze mają wesprzeć m.in. europejskiego producenta samolotów Airbus. Według ministra finansów Bruno Le Maire'a bez interwencji państwa zagrożona byłaby 1/3 miejsc pracy w sektorze, który we Francji zatrudnia ponad 100 tysięcy osób. O szczegółach pakietu i przyszłości europejskiego lotnictwa rozmawiamy z analitykiem do spraw lotnictwa polityki Insight Dominikiem Sipińskim. Dominiku, opowiedz, co zawiera pakiet pomocowy dla Airbusa.
Rząd francuski zatwierdził pakiet pomocowy, który tak naprawdę obejmuje całą branżę lotniczą w tym kraju i jego całkowita wartość to około 15 miliardów euro, w czym zawarty jest już wcześniej potwierdzony 7-miliardowy pakiet dla Air France. Ile dostanie Airbus konkretnie z tego pakietu jeszcze nie wiadomo, natomiast wiadomo, że poza Air France będzie to zdecydowanie największy beneficjent pomocy. Te środki są przede wszystkim podzielone na wsparcie płynnościowe oraz na wypłaty dla pracowników. Airbus to mimo swojego europejskiego wizerunku jednak przede wszystkim francuska firma, czy raczej może należy powiedzieć, traktowana jako francuska przez rząd we Francji, chociaż pewnie rząd w Niemczech ma na ten temat inne zdanie. A cały przemysł lotniczy dla Francji jest ogromnie ważny. Stanowi ponad 2% PKB i jest zdecydowanie największym sektorem przemysłowym w tym kraju. Dlatego nie dziwi, że Francuzi postanowili wspierać sektor cały lotniczy, a nie tylko linie lotnicze w sposób, jaki inne kraje, nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie, jak do tej pory jeszcze nie robiły.
I ten pakiet pomocowy, jeżeli dobrze rozumiem, ma również takie aspekty, powiedzmy, środowiskowe czy klimatyczne. Czy mógłbyś o nich coś opowiedzieć?
Ten aspekt środowiskowy pakietu pomocowego we Francji dotyczy przede wszystkim linii lotniczych, czyli Air France, które dostały praktycznie zakaz latania na tych trasach, gdzie szybkie koleje, we Francji bardzo dobrze przecież rozwinięte, stanowią alternatywę. Na razie jednak poza zapowiedziami brakuje też konkretów co do tego, czy ten zakaz będzie faktycznie bez wyjątków, czy linie lotnicze będą mogły obsługiwać część połączeń, nie wiadomo od kiedy miałyby tych połączeń nie wykonywać. Natomiast nie ulega wątpliwości, że władze Francji bardzo chcą wykorzystać tę pomoc publiczną i ten kryzys do tego, żeby odejść od latania po kraju i faktycznie jako państwo z bardzo rozwiniętą infrastrukturą kolejową są do tego dość dobrze przygotowane. Władze Francji zapowiedziały też, że firmy, które otrzymują pomoc w ramach tego 15-miliardowego pakietu pomocowego dla lotnictwa, będą musiały zwiększyć inwestycje w zielone technologie. Zarówno w napęd elektryczny, jak i napęd wodorowy, jak i inne zmiany, które wpływają na ograniczenie emisji. Znowu brakuje tutaj szczegółów, nie wiadomo na ile na przykład obejmie to inwestycje w nowe samoloty, które choć napędzane nadal przecież silnikami konwencjonalnymi, są jednak dużo bardziej efektywne od starszych i równocześnie mogłoby to pomóc Airbusowi dostarczać te samoloty, które już produkuje, a nie inwestować w zupełnie nowe technologie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że faktycznie Francja chce napędzić z jednej strony redukcję emisji, z drugiej strony postawić swój bardzo duży przemysł lotniczy na czele tej technologicznej transformacji pod względem produkcji nowych napędów i nowych technologii.
To na koniec chciałem cię zapytać, jakie będą konsekwencje tych gigantycznych pakietów pomocowych dla linii lotniczych? Jak zmieni się rynek lotniczy po epidemii?
Niewątpliwie duże linie lotnicze, które teraz dostają też duże pakiety pomocowe, mogą przez ten kryzys się wzmocnić, chociaż nie każda w taki sam sposób. Air France, które faktycznie dostaje bardzo dużo pieniędzy, jest linią w chronicznych problemach i linią, która choć duża, to jednak ciągle nie ma takiej mocy, żeby stać się światowym gigantem, który będzie napędzał transformację rynku. Zupełnie inaczej jest w przypadku Lufthansa, która po pierwsze dostała nieco więcej pieniędzy, bo 9 miliardów euro, chociaż jeszcze ten pakiet nie jest do końca zatwierdzony. No i Lufthansa od dawna jest linią, która faktycznie jest siłą napędową transformacji i rozwoju lotnictwa w Europie. Zresztą władze Niemiec od początku mówiły zupełnie otwarcie. Pakiet pomocowy dla Lufthansa ma służyć nie temu, żeby ona przetrwała, a temu, żeby wyszła z kryzysu silniejsza. Na tym tle linie mniejsze, z mniejszych państw, które nie mają ani takich zapasów gotówki, ani takiego wsparcia ze strony swoich rządów, są w zdecydowanie trudniejszej sytuacji. W najgorszej sytuacji są linie średniej wielkości, czyli na tyle duże, że już nie są elastyczne, nie są w stanie działać tylko w jakiejś niszy rynkowej, natomiast na tyle małe, że nie są w stanie konkurować z Lufthansą. I takim przykładem jest LOT, któremu też polski rząd bardzo dużo robi, żeby raczej w żaden sposób na razie nie pomóc.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam po długim weekendzie. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Dominik Sipiński, Karol Tokarczyk, Aleksandra Redzisz, Piotr Żakowiecki, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.